I wszystko było ok, dopóki nie zacząłem grać tego przesławnego sitcomu, bo do tej pory byłem prowokatorem. Ja jako Andrzej Grabowski nie jestem na tyle ciekawy, żeby siebie prezentować, więc chowam się za jakąś tam postacią, wymyślam sobie jakąś postać i staram się wejść w to. W pewnym momencie ja mu powiedziałem, że ja nie korzystam, nie chodzę z sakramentów, ponieważ ja... Są pewne grzechy, za które ja nie żałuję.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Grabowski, jeden z najlepszych polskich aktorów, jeden z najbardziej znanych polskich aktorów, jednocześnie dobrze piszący, śpiewający.
Ani mnie rozśmiesza, pani Moniko, na samym początku.
O to chodzi, bo ja się bardzo, powiem panu, zdenerwowałam, jadąc już tutaj na nasze spotkanie. Na ogół nie mam tremy, rozmawiając z naszymi gośćmi, jeszcze się tak nie zdarzyło. Jechałam pełna radości, bo przeczytałam pana książki, jeszcze sobie przypomniałam różne role filmowe i mówiłam, ojej, i jeszcze tyle jakichś podobień znalazłam, takich nostalgicznych między nami, ale w międzyczasie przeczytałam, co pana córka powiedziała o panu.
Rzekbur.
I mówię, jak ja to przebiję teraz?
No bo ja góry, bo ja jestem góborem właściwie, tylko czasem się rozluźniam.
Mhm. Ale ja pana rozumiem, ja jestem malcontent jestem i czasami ten entuzjazm to tak na siłę muszę w sobie w duchu wzbudzić.
No. On jest czasem u mnie, on jest po prostu zawodowy, a nie prywatny. Nie zawsze.
Bo jest pan też czasami duszą towarzystwa.
Och. Nie była pani w moim towarzystwie, kiedy byłem duszą. To pani nie wie, jaki potrafię być.
Ale mogę sobie wyobrazić po czytaniu książki, jak to drzewiej bywało z panem.
I teraz również czasami się zdarza. Także warto czasem ze mną przebywać.
Dobrze. Ja w każdym razie jeszcze będę się z panem, czy będę też pana widziała, ponieważ mój kolega, kiedy powiedziałam, że będę z panem nagrywała, to kupił bilety jakoś w połowie kwietnia. Będziecie panowie, będzie kwartet na czterech aktorów, więc będę tam.
A wie pani, ile to już lat?
50.
Ja zacząłem grać w wieku 55.
Ale trzeba naszym widzom powiedzieć, o czym mówimy. Czyli mówimy o...
O kwartecie dla czterech aktorów, Bogusława Szefera, spektakl teatralny, który wyszedł z zespołu MW2, Młodzi Wykonawcy Muzyki Współczesnej, gdzie Bogusław Szefer był takim kompozytorem nadwornym, no i on pisał również... Ponieważ to był bardzo awangardowy zespół, który składał się nie tylko z muzyków, ale również z aktorów. I napisał wtedy utwór taki teatralno-muzyczny, właściwie bardziej teatralny, no bo teraz to jest tylko teatr. Kwartet dla czterech aktorów, gdzie był, no jak kwartet smyczkowy. Pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, altówka, wiolonczela. No i my gramy niby te role. No, nikt już teraz nie wie o tym, że ja jestem na przykład drugie skrzypce. Nawet nie wiem, drugie chyba. A Peszek wiolonczela, a Mikołaj pierwsze skrzypce? Nie, Peszek wiolonczela. Nie wiem,
obojętne. Że jesteście aktorami instrumentalnymi.
Instrumentalnymi, tak, tak. Myśmy to grali przez wiele, no wiele lat, no 50 lat. Ja co prawda nie zacząłem od samego początku. Ja wszedłem w to w 79 roku na festiwalu w IMCA. To był festiwal właśnie muzyki współczesnej. W Atenach, w Akropolu, w Teatrze Heroda graliśmy to zresztą po angielsku. Bo później wielokrotnie graliśmy to po angielsku w różnych krajach ościennych.
Tak się zastanawiałam, kiedy przypominałam sobie te przedstawienia i też oglądając trochę, ja pamiętam kiedyś pan Jan Peszek był w Warszawie, ale też wykonywał jakiś utwór, ale właśnie sam.
Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego.
Tak.
Tegoż samego autora. Zresztą my i Mikołaj, który wykonuje audiencję drugą,
czyli brat
Bogusia Szefera, czyli mój brat, i ja, który wykonywałem do pewnego czasu audiencję piątą Bogusława Szefera, to wszystko to są wykłady o sztuce, o muzyce, przeplatane różnymi dygresjami głupawymi czasami, czasami bardzo z czapy wziętymi. Ja to przestałem grać no 15 lat temu, mimo że do dzisiaj jeszcze czasem ktoś mnie ktoś mi się pyta, czy ja nie przyjechałbym zagrać. Przestałem grać od momentu, kiedy... Bo ja byłem... No, to było zawsze prowokujące. No. Zaczynało się to wszystko, co jest w muzyce, możliwe jest muzyką. Możliwości nowej muzyki są praktycznie nieograniczone. Po czym zacząłem mówić o tym, że nigdy w życiu nie chorowałem, że tu mam taką dziurę po ospie, że jak pani doktor przychodziła, to jak się nachylała i tu ją podglądałem. Po czym zaczynałem znowu o tej muzyce mówić. I wszystko było okej. To później smażyłem swoje jajecznice, którą wyrzucałem trochę na publiczny, trochę na głowę, stąd wyłysiałem. Bo jajka nie są dobre, jak się okazuje, na włosy. I wszystko było okej, dopóki nie zacząłem grać tego przesławnego sitcomu, bo do tej pory byłem prowokatorem. A od kiedy zacząłem grać sitcom i byłem skojarzony z Ferdynandem, no to przyjechał Ferdek i za przeproszeniem jaja robi. No po prostu wygłupia się tak, że buty spadają. I to przestało mieć sens.
Tak, że tam
zrezygnowałem z tego, no bo to nie było sensu.
Tak, użył pan nawet takiego porównania, że to jak w Konopielce, że siedzą tam widownia chłopi i patrzą, co tutaj ten miastowy wyprawia, no, tak się
wygląda. To było, taki spektakl, pamiętam. Mógłbym nawet podać miejscowość, ale nie chcę, bo nie. Po co? Jak pamiętam, przyszło tam 6 chłopów w gumofilcach. I jak zacząłem mówić, że wszystko, co jest w muzyce, możliwe jest muzyką, możliwości nowej muzyki, to zaczęli się patrzeć na czubki swoich butów i tak się patrzyli do końca. W ogóle się wstydzili się popatrzeć na mnie, a pani, jak ja zacząłem sobie smażyć jajecznicę z klubu kawiarni, nie wiedziała, co zrobić i powiedziała, a ja sobie potem robię kawę jeszcze, też w tej sztuce, że a to sobie kawę może zrobię i też sobie gotowałem na tym wodę i robiłem kawę. No i pani mówi, to może coś do picia dla pana i to może ja panu kawę zrobię. Zrobiła mi kawę, no i tak skończyłem. Panowie chłopi, prawda, wstali nie patrząc się na mnie, wyszli. Oj, różne były ten... Pamiętam, jak kiedyś grając tą audiencję pani w kawiarni, czy w klubu kawiarni, czy to było, no to inne czasy, 80. lata. Jak podpaliłem ten taki rosyjski... Rosyjską taką tak na benzynę. To
kuchenkę taką jakąś, tak?
Tak. I takie dymy z tego szły. To zaczęła krzyczeć, panie, co pan robi tu? Malowany sufit, pan okopci nam sufit, a taki biały jest. Różne rzeczy. Spotykałem z tym szeferem, zresztą z szeferem różne rzeczy. Nie, do dzisiaj nie. Dzisiaj, co jest dziwne, że dzisiaj ten kwartet, który ma 50 lat, jest tak nowoczesnym i naprawdę awangardowym spektaklem. Myśmy zawsze byli w tym MW2 traktowani jako awangarda. No ale potem ta awangarda przestała być, zaczęła być ariergardą, a teraz znowu zaczyna być awangardą. To, co my robimy, bo ten kwartet, no zresztą nie będę opisywał go, bo trudno jest opisać, bo on nie ma fabuły.
Nie ma i to jest improwizacja.
To jest improwizacja, tam bardzo dużo jest improwizacji. Zresztą scenariusz dla 3 aktorów. Też spektakl Szefera, gdzie gra Peszek, mój brat Mikołaj i ja. Też jest improwizacją w bardzo dużej części. No i też jest grane od 1987 roku. No to też kawałek.
Ja widziałam przedstawienia, chyba to było z lat 90. I właśnie ten kwartet na 4 aktorów. No i się zastanawiałam, jak wy to teraz robicie, ponieważ tam akurat głównie były sceny, kiedy pan Jan Frycz tarzał się na podłodze. Wyście się rzucali, wyjmowali coś z kieszeni. No, była tam grupa Laokona, czołganie się. I tak pomyślałam sobie, jak wy teraz fizycznie sobie możecie, już to chyba
pani,
jednak trochę...
Pani jeszcze lepiej.
Naprawdę?
No, ale jest to o wiele śmieszniejsze. Naprawdę, nie. Owszem, na początku pamiętam, jak graliśmy, do dzisiaj jest bardzo piękny taki plakat nasz z kwartetu. Jak graliśmy to w Berlinie Zachodnim w 1981 roku. I myśmy tam robili taką figurę, którą robimy teraz na początku, tylko ta figura jest już zupełnie inna, bo to wychodziliśmy jeden na drugiego, coś tam, no rzeczywiście ta figura była imponująca. No teraz też robimy figurę, tylko znacznie uproszczoną, ale i tak dostajemy brawa za to, że dziadki się nie rozleciały, jak tworzą tę figurę. No, no najmłodszy Janek Frycz ma 69. Później w kolejności jestem ja, jestem, nie powiem, ale Mikołaj, no i najstarszy Janek Peszek, który no, sięga 80. A jest chyba najsprawniejszy z nas.
Zawsze szczupły był chyba, prawda?
Zawsze był szczupły, teraz jest też szczupły, ale trochę inaczej.
Nostalgiczne to jest, ale też i coś teraźniejszego. Pan powiedział bardzo ciekawą rzecz w swojej książce, ale też powtarzał pan to w różnych wywiadach. O różnicy między graniem w teatrze a w filmie. I wielu aktorów o tym mówi, różnie to nazywając. A wydaje mi się, że pan nazwał to, może to jest indywidualne, ale pan nazwał to w punkt, że w teatrze się gra, natomiast w filmie człowiek się staje postacią i potem ta postać już się zachowuje, że to już przestaje być.
Ja tak mądrze
powiedział. Tak pan cudownie powiedział i ja już wtedy tak zrozumiałam, tam, na czym ten Stanisławski, metoda Stanisławskiego, a na czym tak.
A do tej pory była pani żyła w nieświadomości.
Nieświadomości.
No to ja się cieszę, że ja uświadomiłem tę prawdę taką, która jest naprawdę... No. Nie, no rzeczywiście tak jest, ale ja wykonuję jeszcze inny rodzaj spełniania się na scenie, czyli stand-up, czyli no coś w rodzaju kabaretu, prawda? Coś, co wyrosło z kabaretu, coś, co kiedyś taki, dzisiaj nazwany byłby stand-uperem. Leon Wyrwicz, aktor przedwojenny, krakowski, po wojnie też, on siebie nazywał monologistą, po prostu. No bo on wychodził i monologował. Ja też wychodzę na scenę, stoję przez godzinę czy godzinę 15 i gadam. Nic innego nie robię, tylko mówię. Nic. Nie jestem przebrany, nie mam beretki, nie mam za krótkich spodni, nie jestem przebrany za, przepraszam, za babę, jak to jest bardzo popularne w kabaretach obecnie. No i musi ta publiczność wytrzymać to. W związku z tym, że gram to już ileś lat i ciągle to gram, to no mówię, że wytrzymuje ta publiczność. I ja wytrzymuję. I przyznam się, że to jest też inny sposób grania, ale przyznam się, że podczas takiego stand-upu czy występu, bo ten mój tak zwany stand-up różni się od tych stand-upów dzisiejszych młodych ludzi, bo jednak ja mam, no trochę to jest inne. Niemniej nie potrafię to inaczej nazwać, jak stand-upem, ale muszę się przyznać, że ten stand-up, to bycie na scenie przez godziny, jeżeli to jest tak trwa, jak to zwykle, czyli ludzie się śmieją, biją brawo, coś mówią, ja z nimi w interakcję wchodzę, rozmawiam z nimi, śmieję się z nich, dowcipkuję, czasem muszę uciszyć, czasem muszę być złośliwy, czasem muszę wyśmiać kogoś, czasem kogoś wynagrodzić wręcz. I muszę powiedzieć, że ten pobyt na scenie, przypuszczam, że daje mi większą radość niż tym ludziom, którzy mnie słuchają. Bo to jest coś niebywałego. To jest
żywe.
To jest żywe i to jest jak na przykład taki monolog czy stand-up, obojętne jak to nazwiemy, odbywa się w amfiteatrze i mam przed sobą 4000 ludzi. No inni by po prostu by ze strachu wyrazić.
No,
w każdym razie, a ja jestem aż podniecony, tak chcę wyjść do nich i to jest uczucie, które, bo człowiek ma nad nimi władzę. Nie chodzi o tą władzę, że ja cię zamordę i tego. Tylko oni robią dokładnie to, co ja chcę. Jak chcę, żeby się śmiali, to się śmieją.
Dyrygent.
No po prostu dyrygent. Mówię teraz tak, a teraz tak, a teraz tak, a teraz tak, a teraz porozmawiamy. To jest fantastyczne uczucie. I to jest jeszcze inny sposób bycia, czy grania, czy jak to nazwę, bycia, bo to już, bo ja w stand-upie, ja nie postaciuję,
Andrzej
Grabowski, który ewentualnie coś zaczyna postaciować, ale postaciuje Andrzej Grabowski, jak mówię tam, nie wiem, o kiepskich, no bo też mówię, bo nie mogę nie mówić, to jest 22 lata, to nie w kij dmucham, więc też czasem trochę postaciuję. Ale to ja jestem na tej scenie. W filmie jest moja postać, ale nie grająca, tylko byta? No nie wiem, jak to nazwać, jaka jest.
Będąca.
Będąca, o, bardzo dziękuję. Będąca, a w teatrze jest ta postać, która jest graną postacią. Oczywiście teraz w teatrze też to wszystko się zmienia, bo w teatrze też już przestaje być... przestaje być znośne granie. Zaczyna być nieznośne, jeżeli się za dużo gra. Ja, przepraszam, ja za dużo gadam.
Bardzo,
ja,
ale to wie, ja sobie mogę siedzieć spokojnie.
Ja jestem milczek, ale jak zacznę gadać, to po prostu no, stand-uper. Ja pamiętam taką moją przygodę raz w życiu. Ja byłem zakochany kiedyś, będąc na studiach, to było bardzo wcześnie. Zacząłem w 69, skoczyłem w 74, obojętne. I wtedy przyjechał do Krakowa teatr z Moskwy, MHAT. I Inokienty i Smoktunowski. No wielki, Czechow. Fantastyczny aktor. On grał Hamleta i Laurence Olivier grał Hamleta i to było dwóch Hamletów różnie grających, ale wielkich, wspaniałych. Nie widziałem ani jednego, ani drugiego. Nie słyszałem. I wybrałem się na tego Smoktunowskiego, dla Czechowa Czajkę grali. Oczywiście grał lekarza, doktora, no i minął pierwszy akt. Ja sobie myślę, nic nie zagrał, ale drugim.
To pokażę.
Pokażę. Minął drugi, nic nie zagrał, cholera. Myślę, przygotowuję się na trzeci. Trzeci minął, ale nic nie zagrał. Skończyło się, wracam do domu taki rozczarowany. Usiadłem i nagle mnie olśniło. I myślę, Boże drogi, jak on genialnie zagrał. Bo on nie musiał pokazywać, że on umie się śmiać. Że on umie płakać. Że on mu potrafi powiedzieć tak. Że on będzie, no, już wielokrotnie mówiłem, że jak listonosz przyjdzie i poprosi mnie, proszę mnie nauczyć śmiać, to go w ciągu pół minuty nauczę, że to tu przeponą i tu tak się robi. A płakać tak samo, tylko tu tak.
I pójdzie.
I jest, no. A aktorstwo jest pomiędzy jednym a drugim. To jest to co się mieści pomiędzy jednym a drugim. Pomiędzy tym, aktor jak... Dopóki aktor chce pokazać na scenie, że umie grać, jest nieznośny. A jak przestaje pokazywać, tylko zaczyna być, to wtedy zaczyna być charyzmatyczny. Nie, wymądrzam się okropnie, muszę się
napić.
Nie,
bardzo zapamiętałam też ten fragment właśnie z dziebu Narodny Artyst przyjechał i tak pan go odebrał. Czechow. Dzisiaj niektórzy w ogóle nie mówią o rosyjskiej sztuce i to jakoś mi się wydaje. Pan wielokrotnie mówił, że Jesienin dla pana był zawsze taki ważny. Ależ, ja, tak. Poezja.
Ja do dzisiaj gram Jesienina w Teatrze Stół. Spowiedź chuligana. Zresztą ja tę spowiedź chuligana robiłem w 90, chyba w 90, ale 90, albo w 91 roku. Sam to reżyserowałem z dużą scenografią, kompletnie niepotrzebną, ale z przebieraniami się i tak dalej, i tak dalej. No, wtedy byłem młodym Jesieninem. No, wtedy to był czas, kiedy ja miałem już swoje lata, bo miałem 39 lat, ale jeszcze grałem Jaśka w Weselu u Wajdy w Teatrze Starym, więc wyglądałem młodo. Włosy miałem, co teraz się wydaje... Prawie niemożliwe, że tak...
Blond loki.
Blond loki. Duże, chudy, no w ogóle. I ten młody Jesienin, bardzo chciałem go właśnie zagrać, przekazać. Wyszło to jak wyszło. No, z perspektywy widzę, że to nie było takie fantastyczne. Chociaż niektórym się podobało, ale to może z grzeczności mi tak powiedzieli. I kilka lat temu, ładne kilka lat temu, Krzysiek Jasiński mi mówi, słuchaj, mówię, może zróbmy tak, że bo to było nagrane do telewizji, ten cały spektakl. Zróbmy teraz spektakl, gdzie jest stary Jesienin, młody Jesienin. Stary teraz tu, przy stoliku, który pije wódkę i przy świeczce i wspomina. I
mówi, wiemy, że nie istniał stary Jesienin.
Wiemy, że miał 30 lat, jak zakończył swój żywot. I młody, który idzie z filmu, ten sam, bo to jest też ja, tylko 30 parę lat temu, gdzie ja jestem młody i ja zaczynam mówić jakiś wiersz, a kończy ten młody, albo zaczyna młody, a kończy ten stary, albo ja zaczynam śpiewać jako stary, a kończy młody. Znaczy nie jest to taka zasada, że jeden do jeden i zawsze tak jest, bo to ma swoją formę, wydaje mi się, zupełnie ciekawą, ale... Ale to właściwie, ja już tak kiedyś powiedziałem gdzieś, nie wiem nawet gdzie, że właściwie jedyną postacią, Ja uważam siebie za aktora charakterystycznego, że ja się zawsze chcę skryć za jakimś charakterem, ponieważ uważam, że ja jako Andrzej Grabowski nie jestem na tyle ciekawy, żeby siebie prezentować. Więc chowam się za jakąś tam postacią, wymyślam sobie jakąś postać i staram się wejść w to. Mówię o teatrze, mówię o filmie. Jedynie, gdzie nie chowam się, to jest właśnie ta spowiedź chuligana, gdzie jestem. Ponieważ Jesienin, mimo że przecież ja go przeżyłem ponad dwa razy, jego życie, jego, całe życie, jego hulaszczy tryb życia, dziwkarski tryb życia, alkoholowy tryb życia, no wszystko to ja w sobie również znajduję. Nie chcę powiedzieć,
ale bachanali, ale też i tragedii, prawda? Więc to no połączenie
tak,
właśnie.
No tego, tak, to jest, no to jest fantastyczne, no jak Jesienin, jeden z moich ukochanych cytatów z wiersza, odchodzimy sobie po malutku w te krainy, gdzie cisza i błogość. Może czas już i mnie, zbywszy smutku, zbierać marny dobytek i w drogę. Dalej przeskakuję. Wiele myśli przemyślałem w ciszy. Wiele pieśni sobie złożyłem. Na tej ziemi, co jęk zewsząd słyszy, jam szczęśliwy. Po prostu, że żyłem. Że kobiece całowałem piersi. Gniotłem kwiaty i trawy w parowie. I że zwierząt, braci naszych mniejszych, nigdy pałką nie biłem po głowie. No piękne, no to jest takie, to jest tak proste. I może przez tą prostotę, no ale...
To jest to, co pan o grze powiedział aktorski. Że właśnie to pomiędzy tym śmiechem, a tą techniką, czyli to, gdzieś, to też jest ta prostota.
Wie pani, jak się raz Ksawerego Dunikowskiego zapytano, że to jest bardzo trudno rzeźbić, mówi, że to jest bardzo proste. On tam wstępleni, bo on miał jakąś wadę dykcji przy tym, powiedział, że to jest bardzo, że rzeźbiarstwo to jest prosty zawód. Się odrąbuje od kamienia to, co jest niepotrzebne i zostawia się to, co jest potrzebne. Proste, proste. No.
Panu jest właśnie z tym Jesieninem. Kiedy czytałam pana książkę, to jestem
motyl, jak motyl.
Jak motyl. Żeby właśnie nie mylić, motylem jestem, jak śpiewała pani Jarocka, bo ten motyl pana jest zmęczony. I pięknie pan zaczyna o swojej miejscowości,
z której pan,
tak, którą przeczytałam, kolejny rekord, po raz trzeci gmina pana jest liderem powiatu chrzanowskiego.
To ja nawet tego nie wiem,
tak,
ale
tak.
Ja jest, mimo że jestem honorowym obywatelem miasta Lwów.
To w takim razie ma pan zaległości.
Miałam zaległości tego i jestem zasłużony dla powiatu chrzanowskiego.
Tak, to też przeczytałam. Pięknie pan pisze o dzieciństwie. Jednocześnie nawiązując do też filmu, który jest jednym z moich ulubionych filmów Felliniego.
Amarcord. O Jezu, to jest mój ulubiony film.
Nie wiem, ile razy oglądałam.
Ja też, no po prostu to jest... Ja się śmieję i płaczę podczas tego filmu.
I proszę państwa, polecamy ten film Amarcord, czyli chyba to znaczy Pamiętam.
Tak. Tak,
o dzieciństwie.
O Rimini, jego miejscowość.
Tak. To jedyny film, który dzisiaj będziemy polecać, w którym rodzina państwa Grabowskich nie gra.
Nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, ale ja pamiętam też, ja przez pewien czas byłem ekspertem, to tak się nazywa, przepraszam, że tego sobie mówię, ale ekspertem w PiŚW-ie, czyli w tym Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej, gdzie oceniałem scenariusze. Nie ode mnie zależało oczywiście, czy ten scenariusz pójdzie do realizacji, czy nie. Niemniej może brano pod uwagę to moje zdanie, a może nie. Obojętne. I po przeczytaniu tych dziesiątków scenariuszy, może nie dziesiątków, no dziesiątków, no na pewno, bo to przez kilka lat byłem, niby anonimowo, wrogów sobie narobiłem bardzo dużo, ale trudno. Po przeczytaniu tych dziesiątków scenariuszy ja doszedłem do wniosku, że owszem, scenariusz jest niezmiernie ważny, ale pomyślałem sobie, co, jak ja bym ocenił scenariusz Felliniego Amarcordu, gdybym miał go ocenić? Prawdopodobnie bym go skreślił.
Jakiś pierdzący
jakiś
dziadek.
Jakiś pierdzący dziadek, jakiś onanizujący się w samochodzie, zmieniający światło chłopoki, które tam mówią, że cycki tej tak, i tak
wariat
dalej.
Wariat na drzewie, który chce kobiety.
Wariat na drzewie, który chce kobiety i zakonnica po niego wychodzi.
Liliputka.
Liliputka zresztą. No, szczyki bez pierdyki, to jak wesele bez muzyki. No powiedzmy sobie, no nie, no przecież to ani nie dowcipne. No. na przykład taką scenę z tym onanizowaniem się w samochodzie i z tym zmianą świateł, samochód i tam cycki Sabriny czy tam kogoś, jak ten, pomyślałem sobie, no to jest niesmaczne, no ja bym to wyrzucił. No a bez tego ten film jest, byłby, jakby byłby uboższy, bo to nie chodzi o ten onanizm, który nie, oni nie. wykonują. To chodzi o tę młodość, o to... O całość.
Coś... Jak idą się spowiadać po tego. Oczy podkrążone, no dotykasz.
No po prostu coś fenomenalnego. No. Amarcord.
I tam
no była... i ta muzyka. No,
no Nino Rota.
Nino Rota. Tam, no, ta muzyka tak. I ten harmonista, który tak. tak tam gra. Jejku, to jest coś tak, fenomenalnego.
Jak Szek przyjeżdża i te kobiety tam, i ta muzyka, jak one pięknie chodzą, ale...
Jak odchodzi ta piękność, bo wychodzi za mąż, za tak. I ona odchodzi, wszyscy tak, Boże. Ale dlaczego ja tak również to pokochałem? Bo ta moja Alvernia, nie chcę porównywać do Rimini oczywiście, bo to przecież Rimini to metropolia w porównaniu z tym moją ni to wioską, ni to miastem Alvernią. Ale tam też było to wszystko.
Ale też tam była ta kobieta, która tam się oddawała
tak,
chłopcom.
Oddawała się, tak. To jest, to wszystko tam było, w mniejszej skali, ale było.
No i kolorowe jarmarki.
No właśnie. To jest to, co jak pamiętam, jak Laskowski śpiewał te kolorowe jarmarki.
One były prawdziwe.
To mi się płakać chciało. Tak. Jak Maryla to zaśpiewała, ona zrobiła to świetnie, ale zrobiła show z tego, ale to była piosenka. Show zrobione na podstawie piosenki. A on jak brał tą gitarkę i zaczynał śpiewać...
I z tym prowincjonalnym akcentem, tak?
Do oczu napływały, bo ja te jarmarki widziałem, ja te kolorowe zegarki, ja te baloniki na druciku, to ja to wszystko widziałem, bo ja to dotykałem, bo ja to miałem w rękach.
Przyjeżdżał ten odpust, a powietrze pachniało chrząszczami.
Tak, chrabąszczami.
Chrabąszczami, przepraszam.
No ale chrabąszcz to chrząszcz.
Chrząszcz, tak.
Tak. Oj Boże drogi. No i ta Alvernia i to kino objazdowe, gdzie pan Sylwester Kapcia furmanką przywoził projektor, zasłaniało się w świetlicy okna kocem, prześcieradło się rozwieszało i oglądało się film. I tam jest... Nie, ja to dziesiątki razy opowiadałem już, ale nie u pani, więc mogę to opowiedzieć, bo
bardzo
ja uważam,
że
to jest jedna z piękniejszych, nie moich opowiadań, tylko piękniejszych, nawet nie wiem, czy przygoda historii, która mi się w życiu zdarzyła. Jak miałem może 10 lat, to siedziałem w tym kinie objazdowym w tej świetlicy w Alvernii, patrzyłem na to prześcieradło w tych krótkich spodniach, i oglądałem film Rzymskie wakacje z Gregorem Peckiem i z Audrey Hepburn. I ja zobaczyłem ten Rzym, bo to tam, tego Rzymu jest cała masa, no bo to na tym to polega, że oni tam chodzą po tym Rzymie, on jej pokazuje i tak
na
dalej.
Skuterku.
Na skuterku i ta księżniczka i ten dziennikarz i tak dalej, i tak dalej. I ja nagle patrzyłem, a przecież ja nosa za Alvernię nie wyściubywałem wtedy, więc ja nie wiedziałem, jak wygląda świat. I nagle zobaczyłem Rzym. Boże, jaki piękny. Zobaczyłem zamek Świętego Anioła, który na mnie zrobił olbrzymie wrażenie. Takie coś rozbudowane. Most aniołów obok. I tam na Tybrze stała barka i tam była potańcówka taka. I oni tam trafili na te potańcówki i tak pięknie tańczyli, pili wino. Ja sobie myślę, Boże, jak to... Różnie potańcówki wyglądają, bo w Alvernii bufet obficie zaopatrzony, prawda? I po pół godziny już się bili. Zakrwawieni wychodzili tam. No po prostu wiejskie zabawy. I tak sobie pomyślałem, że tam nigdy nie będę, ale nie to, że ja chciałbym tam być, bo to było niemożliwe. Żelazna kurtyna, niemożliwe. No gdzie ja? Włochy? No to tak jakbym teraz marzył, że ja resztę życia spędzę na Marsie. No, niemożliwe. No i jest, minęło, nie wiem ile, to był, Boże, no może 62 rok, a 97, jeszcze 8. Ja gram jedną z głównych ról w filmie włoskim La Ballata dei Lavavetri, reżyseria Peter Del Monte. Mieszkam tam w Rzymie ze 2 miesiące, może więcej. I kręcę ostatnią scenę z mojego wątku, gdzie ja jadę przez Rzym, trójkołowym takim tym, jak tam jest dużo tego, wiozę na pacę tego trójkołowca olbrzymią świnię, którą ukradłem wcześniej, a sam jestem goły zupełnie, ponieważ wcześniej spaliłem swoje ubranie, ponieważ było zakrwawione, bo tam morderstwo, ale nie o fabułę chodzi. No i jadę przez ten Rzym Jedziemy kręcić z Peterem tę scenę, jedziemy razem samochodem i on mówi, chodź na wino, bo masz trudną scenę, bo tu niewiele do zagrania, znaczy niewiele, no, ale no, no trudno nam przez Rzym goły biegać, no nic przyjemnego, no. A ja tak biegłem, goniła mnie ta świnia, bo ona uciekła, bo ja wychodziłem z tego trójkołowca, brałem trochę słomy, zasłaniałem się i biegłem. Ona wyskakiwała i mnie goniła, a ja do niej mówiłem, można mówić, cytuję, przepraszam.
Oczywiście.
I ja do niej, krzycząc po polsku, do niej mówiłem, spierdalaj, spierdalaj. No i uciekałem. No i pytam się, gdzie my to kręcimy? On mówi, no zobaczysz. No i gdzie podjeżdżamy? Pod Zamek Świętego Anioła, pod Most Aniołów, te platany stoją, które tam wtedy stały, no bo to duże drzewa. Tej barki już nie ma. Z Tybru, co prawda, szczury wychodzą. Ja sobie nagle myślę, jej, czy ja jestem w tym miejscu, o którym nawet marzyć nie mogłem, nie marzyłem wiele lat temu w tej mojej małej Alvernii, która ma zresztą włoską nazwę, bo to jest miejsce stygmatyzacji świętego Franciszka. I sobie myślę, no i co z tego, że ja nie wyglądam jak Gregory Peggy, że jestem goły. Jest to z tego, że moją partnerką nie jest Audrey Hepburn, tylko świnia. Ale ja tu jestem. Ja tutaj się znalazłem. Mało, a to był jeszcze Wielki Piątek. I czasem, jak wiatr zawiał, to z Koloseum dochodziło in nomine Patris, et Filius, et Spiritus, et typowy zaśpiew Jana Pawła. Moi drodzy! No po prostu magiczne to było. Musiałem to opowiedzieć, bo pamiętam to przeżycie. Coś fantastycznego.
Tak, czytałam to w książce.
A, to przepraszam.
To... Nie, ale to przecież to widzowie, nie wszyscy czytali, więc to...
Nie wszyscy czytali moją książkę?
Podobno 3 osoby nie słyszały, a jeszcze nie czytały, ale teraz się dowiedzą i na pewno już... A to piękna jest historia. Ale też jeszcze z tych właśnie pana marzeń, ale też i przeżyć. I teraz wspomniał pan naszego papieża. I też wiążą się też z tym pewna anegdota, kiedy grał pan w Krakowie.
Sztuka praca jest, naszego
tak,
Boga.
Tak. I tam było coś ze pstrykaniem palcami.
Tak,
i
premiera.
Ja
grałem Witkiewicza, ojca Witkacego. Mhm. Andrzej Balcerzek, zmarły aktor, grał, jest, nie pamiętam, obojętne. I zaczynaliśmy sztukę papieża i ja zaczynałem. Maksymiliana Gierymskiego. No. I pierwsze, co mówiłem, to trzymając jakiś taki obrazek, mówiłem, czy zastanawiałeś się kiedyś, Max, i coś tam dalej mówiłem. I jest próba generalna, trzecia. No i ja tak chciałem coś dodać, zmienić. No i tak, coś tak, kurtyna poszła do góry, ja tak patrzę na ten obrazek i zrobiłem tak, czy zastanawiałeś się kiedyś, Max, próba się skończyła, pani Andrzej Grabowski do pani dyrektor, no to idę, o co chodzi. Co pan zrobił? Ja mówię, no nie wiem, do skuszanki. Co pan zrobił? Ja mówię, no nie wiem, co zrobił. Jak to pan nie wie? Pan pstryknął. Ja mówię, no może pstryknąłem, no ale o co chodzi? Panie Andrzej, sztukę papieża rozpoczynać pstryknięciem? To już nie miałem nic do gadania.
Ale pan potem chyba też pstrykał dalej też. Nie było tak?
Nie, już nie pstrykał.
Nie?
Nie, nie, no miałem zabronione pstrykanie.
Aha. Ale z tym pstryknięciem to dobre, bo to takie klaps, taki się zaczyna.
Takie było, no...
Akcja, poszło.
Tak wyrażało...
Ale postać też wyrażało, no.
No i że się zastanawiam. No było to fantastyczne pstryknięcie. No. No, jednym słowem.
Jednym słowem.
Bez łzań, literalnie.
I teraz też zostajemy w temacie mistycznym trochę. Mały Andrzej Grabowski jest ministrantem. I jeszcze wtedy po łacinie się odbywały, tak, msze.
Zacytować, słyszycie, wiadomo, sacrificium de manibus tuis, z laudem et gloriam nomini tuis, dat utilitatem quo quo nostrum sotiusque ecclesiae sue sancte. To był najtrudniejszy fragment ministrantury po łacinie. To było przedsoborowe oczywiście, ta msza wyglądała inaczej, oprócz tego, że ksiądz kapłan był tyłem do
wiernych.
Mszał było przenoszone dwa razy, była pierwsza Ewangelia, ostatnia Ewangelia. No i te długie modlitwy, dosyć wstępne, po łacinie właśnie, kiedy myśmy no, odpowiadali, nie mając zielonego pojęcia, o czym mówimy. Ad deum qui letificat juventut ema, quare mere pulisti et quare tristin se dodo afflictis mei nimicus, na przykład. Nie wiem do dzisiaj, co to znaczy, ale czasem, jak rozmawiam z jakimś księdzem i zaczynam mu mówić łaciny, to on nie może wyjść z podziwu, że
może jest przerażony, że pan lepiej zna.
Znam lepiej.
Bo ci nowi księża, no to już...
A propos księży. Ja lubię rozmawiać z księżmi, szczególnie tymi, no obojętne. Kiedyś rozmawiałem po premierze w Krakowie z księdzem profesorem Kłoczowskim, dominikaninem. Fantastyczny facet, mądry. Bardzo mądry. I tak rozmawialiśmy trochę o teatrze i w pewnym momencie ja mu powiedziałem, że ja nie korzystam, nie chodzę z sakramentów, ponieważ ja są pewne grzechy, za które ja nie żałuję. No wobec tego, kogo ja będę oszukiwał? Księdza, Pana Boga, siebie samego, że żałuję za grzechy, jak nie żałuję. No wiadomo było, o jakie grzechy chodziło.
Można się domyśleć.
Można się domyśleć. No i on tak posmutniał trochę, ale przeszliśmy dalej do rozmów. Po paru dniach spotyka mnie koleżanka, która bardzo dobrze też Kłoczowskiego znała. I mówi, Andrzej, spotkałam Kłoczowskiego, nie wiem, o co mu chodziło. Ale prosił, żebym ci powiedziała, że jeżeli żałujesz, że nie żałujesz, to już jest dobrze. To jest fantastyczne.
No.
Ja to kiedyś powiedziałem młodemu księdzu, który był w Watykanie. I mu opowiedziałem o tym. Mówi, jak ja panu dziękuję, jak ja to moim kolegom powiem, jak się ucieszą. No to jest dobre.
Dobre.
Jeżeli żałujesz, że nie żałujesz. Mhm. To jest ten wstęp. Ale już jest.
Kto był? Czy tak wynikało z książki, że takim najbliższym pana przyjacielem w pewnym momencie stał się Jan Nowicki? Tak. I książka kończy się właściwie no, listem do niego, przypomnieniem tej piosenki, w której chcecie, żeby ta młodość wróciła.
Młodości wróci, tak. No mamy nagrany teledysk z tej piosenki.
Też państwu bardzo polecam.
Młodości wróci. Piękny, czarno-biały teledysk. Piękny. No, przepraszam, że mówię tak o swoim...
Wzruszający. Sensie, ale
ale
też i zabawny, tak.
Starszych ludzi bawi się na placu zabaw dla dzieci, na zjeżdżalniach zjeżdżamy.
No, polewacie balonami z wodą.
Balonami z wodą, bombki rzucamy. No po prostu bawimy się. No. Pamiętam, kończy się to fantastycznie, jak Janek, jak tak ja mu pokazuję, na samym końcu już przestaje śpiewać, piosenka i ja pokazuję, no zobacz, tu, widzisz, ja tu jeszcze tak. Tego. A on mówi, ale za to łysy jesteś. Ja mówię, no właśnie, ja tu wyłysiałem, a ty jakoś tak tu. On mówi, wiesz, jak ja sprawdzałem, czy ja jestem łysy? Tak tutaj uderzałem tu i tu. Jak był ten sam dźwięk tu czy tu, to znaczy, że jestem łysy.
I to się znalazło na końcu tej piosenki, tak, ten, tak.
No
ten
Janek,
fragment. Tak.
Po prostu fantastyczny. Jak Janek napisał tekst na swoją stypę. Nie wiem, czy mogę o tym mówić, czy nie. Ale końcówka, nie będę mówił, o czym tam pisał, bo to było i śmieszne, i wzruszające, i bardzo śmieszne. I na końcu mówi, bawcie się tam, czytał to Jurek Fedorowicz, bawcie się, tańczcie, weselcie się, wódkę pijcie. I zakończył to zdaniem, jak ja wam, kurwa, zazdroszczę.
Cudownie.
No. To był niesamowity facet. Niesamowity. No i ostatnie spotkanie z nim w Szczecinie. Kilka tygodni, no może tydzień przed śmiercią. Jego. No jego.
Czy?
Ale doprecyzować. Że jeszcze żyje. No nic tego nie zapowiadało jeszcze.
Kłopoty z pamięcią miał, prawda? To mówił, że słów mu brakuje, bo jakiś wystąpił u Małgosi Domagali.
Ale to tak. Było... On się zgrywał czasem. To znaczy zgrywał. On, On coś się zapomniał, bo on był genialnym mówcą, genialnym facetem, który potrafił pięknie mówić, pisał świetnie, mówił świetnie, dowcipkował, był złośliwy, był ten i czasami po prostu tak się wchodził w dygresję, że zapominał, o czym zaczynał mówić. Każdemu się to zdarza, mnie też się to zdarza, że czasem wchodzę w taką dygresję, że nie wiem, jak wrócić do tego i o czym ja mówiłem. Także to u Małgosi, ja to pamiętam, bo przecież widziałem, bo zresztą Małgosia mnie prosiła, żebym namówił Jaśka, bo on nie chciał się zgodzić, szczególnie, bo mu się tytuł nie podobał, niech gadają.
No tak.
No i co znaczy niech gadają? To takie obraźliwe, że mówię, nie gada, no nie przyszedł i niech gada. No mówi, nie. No ale jakoś go tam namówiła Małgosia. No i jego anegdota Jaśka, no, jedna z absolutnie genialnych, jak z Fryczem po spektaklu w garderobie słyszą, że takie damskie młode głosy, śmiechy, chichy tam i tak dalej. No i Frycz mówi do Nowickiego, Janku, fanki do ciebie przyszły. Na co Janek Nowicki tak posłuchał tych młodych śmiechów. Mówi, nie, Jaśku, to nie do mnie, to do ciebie, moje kaszlą. No był po prostu fantastyczny. No, nie mogę się z tym pogodzić, że go nie ma. Nie mogę się z tym pogodzić, że nie dzwonię co drugi dzień, albo on nie dzwoni do mnie. Że umawialiśmy się. On mnie odwiedzał w tym moim węży, nie wiem, gdzie mieszkam, obojętne. W tej mojej miejscowości, jadą u niego w tym krzewęcie. Bardzo było przyjemnie. I wesoło podczas tych odwiedzin.
W ogóle pana książka jest taka o tym, czasami bardzo wesoła, ale generalnie no właśnie o świecie, który odchodzi z taką no, pełną świadomością tego, że to dzieciństwo, im dalej od niego jesteśmy, tym staje nam się bliższe. I to jest w sumie tak jak te łososie, co wracają na koniec życia do tego dzieciństwa.
Ten sodomita Oscar Wilde powiedział kiedyś, że w starości nie najgorsze jest to, że się starzejemy, tylko to, że ciągle pozostajemy młodzi. Bo przecież tu ja mam 20 lat, albo 8, albo 5, jak chcę. Jak sobie przypominam to, co robiłem, jak miałem 8, to mam 8. Jak 20, to mam 20. A mam tyle, ile mam. I opakowanie jest po prostu coraz gorsze. No. Ta tektura z człowieka spada, no.
Ale ciągle się chce.
Oj, jeszcze jak.
Chociaż nie zawsze, tak? Bo czasem przychodzi czarna...
Czasami spać się chce.
Tak, albo czarna chmura przychodzi i...
Ale to jest to, bo przecież człowiek w ciągu dnia, bo to... Ja mam nadzieję, że ja nigdy nie miałem czegoś takiego jak depresja. Owszem, miałem te doły tak zwane, ale nie miałem tej depresji. Mam nadzieję. Bo przecież, jak ja zauważyłem, człowiek, przynajmniej mówię o sobie, że czasem się budzę i jestem zdołowany kompletnie. Po czym zdarzy się coś mało znaczącego i ja nagle zaczynam być wesoły, szczęśliwy.
Muzyka czym, na przykład, prawda?
Tak, muzyka albo coś, no to obojętne, no. Po czym znowu coś się wydarzy, coś mało znaczącego, jakby się wydawało. I człowiek wpada znowu do tego dołka, z którego jakoś znowu wychodzi i tak dalej. I te dni tak mijają tą sinusoidą taką, no.
Pan mówi, to mi przypomniało, byłam miesiąc temu zaproszona przez Maję Komorowską do Teatru Dramatycznego na małej scenie, gdzie gra Becketa Szczęśliwe chwile. To mi się jakoś tak skojarzyło, że właśnie łapanie tych
Maja,
jakichś...
Cudna,
tak,
Maja, no. Cudna Maja, jak słuchasz, to cię pozdrawiam.
A tak. Cudownie Maja gra. I te właśnie szczęśliwe chwile, te momenty, które się łapie i te momenty, które nas... Czyli bodźce. Potrzebujemy bodźców z jednej strony, a z drugiej strony są te bodźce, które nas no, smucą i w ten mrok też przesuwają. Ale myślę, że pan też pisał o tym i powiedział pan, że kiedy pan wychodzi właśnie jako ten stand-uper, to panu to daje siłę, że to jest czymś, co pana karmi, napełnia. ale też kiedy tam akurat dotyczyło to serialu Kiepskich, w którym chcę jak najmniej rozmawiać, bo jest to bardzo ważna rzecz w pana w życiu, bardzo ważna. Natomiast rzeczywiście dla wielu osób ona pana też zamknęła w jakiś tak. I już zawsze zostanie.
Tak.
Ja w związku z tym ja bym chciała, bo jest to bardzo ciekawa rola i akurat uważam, że no, Kiepscy są majstersztykiem w jakiś sposób tego humoru pewnego na różnych poziomach. Możemy jak plasterki określić tego, że będzie to bardzo poziom niski, plebejski sztuki sowizdrzalskiej, a z drugiej strony możemy tam zobaczyć też, no, z czego się śmiejecie, z siebie się śmiejecie.
Bo tam, no, jest, tam jest coś, co znaczy dziwne. W Kiepskich jest to, że z tego samego, nazwijmy to gagiem, dowcipem, śmieją się ludzie, profesorowie z uniwersytetu oraz ludzie z, nie wiem, no, nic złego nie chcę o tym o nich powiedzieć, ale z podstawowym wykształceniem ludzie, no, o wiele
mniej obyci
ze sztuką. Ci, jak ja mówię na przykład do sąsiada Paździocha, panie Paździocha, zasadził panu ktoś kiedyś kopa, a jeszcze jak go kopnę, ojej, to jest śmiech na sali. Nie? Więc ci profesorowie śmieją się, że my aż tak głupie środki stosujemy. I że ten głupi środek następuje jeden, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty. I po dziesiątym głupim środku ta głupota staje się nad głupotą i zaczyna może być mądrością. I śmieje się facet, ten profesor, z tego, że ja mówię, zasadził panu kiedyś ktoś kopa, jeszcze go kopię. I z tego samego dowcipu śmieje się ten człowiek, który nie ma tego obycia, jak to pani nazwała, bo dla niego to jest taki dowcip. Że ktoś kogoś kopie. No to jest genialne. I się śmieją z tego samego, tylko z różnych powodów.
On też pięknie pisze o pana przygodzie z Dniem Świra.
No tak.
I tam, i ten film jest, on też jest w jakiś sposób. Naprawdę mamy głównego bohatera, który jest frustrowanym inteligentem, ale też tam jest humor. W przeciwieństwie do pierwszego Adasia Miałczyńskiego, czyli Dom Wariatów, gdzie tam jest to już, no, takie zabawne, ale to jest na bardzo wyrobionego widza. A tutaj w Dniu Świra, no, ktoś się będzie śmiał z tej sceny, którą Marek chciał, żeby reżyser wyciął, czyli przepraszam, sranie pod oknem. A wtedy Marek Koterski, jak są najważniejszą scenę, chcesz wybierz?
No to dokładnie było, że Marek, no, a zresztą może to za śmieszne, jak kto to powiedział? Nie wiem, bo to za śmieszne. Edek Tangu mówi, że nie powie, bo to za śmieszne. Tak, no, pamiętam to dokładnie, jak jechaliśmy i Marek Konrad mówi. Wiesz, Marek, wszystko już przesadzony, budżet, wszystko, dni zdjęciowe, mówi, mam pomysł, no słucham, Mareczku. Wypierdalamy tę scenę, gdzie sram pod oknem.
Jako pies.
No co, Koteczki mówi, jak to, Mareczku, wypierdalamy? Główną scenę filmu chcesz wypierdalić? Ale to jest tak samo ważna ta scena, przepraszam, strania pod oknem, jak scena onanizowania się w
gazetę.
Tak, i jak scena onanizowania się w Amarkordzie.
No tak.
Bo też można ją wyrzucić, niby nic by się nie stało, nie? Ale jak to, przecież to można powiedzieć, że to jest główna scena filmu. Główną sceną filmu w Amarkordzie może być również szczyki bez pierdyki, to wesele jak bez muzyki.
No. Więc ten Dzień Świra też miałam takie skojarzenie, że on może być właśnie, to jest takie dośmiania się z, właśnie z jakiejś parodii reklam, tam na pierdzenie, no jakiś tak. aerozol z każdego. A z drugiej strony jest ten, no, dramat na przykład syna, który nie może porozumieć się z matką. On mówi, że chce umrzeć, a ona mówi, że trzeba tam to smaruj, bo zimne. Tak, że to
zupa, te, dobra zupa, zobra, dobra tak, zupa, tak, pomidorowa zupa. Taka. Zawsze lubiłeś zupę. Mama, ja życie przegrałem. Jedz zupę, dobra zupa.
Tak.
Tak, tak. Zresztą ta moja scena na plaży, kiedy się spotykamy, ona została skrócona przez Marka Koterskiego, ponieważ była o tym samym. Bo on mówił, że życie przegrał i tego, a ja mówiłem, że nic nie słyszę, szum morza, szum słyszę, przepraszam, że, bo nie słyszę i tak dalej. I tak dwóch facetów, którzy jeden mówi o tym, że życie przegrał, a drugi mówi o czymś innym. Oczywiście scena z matką więcej wnosi jeżeli to syn mówi do matki, przegrałem, mamo, życie. Jedz zupę, bo dobra zupa. Niż to, że z sąsiadem...
No. No.
Aj.
O, no tak. Ostatnim filmem, bo oczywiście oglądałam Bożą Podszewkę, nie, no już nie całość, ale pierwsze odcinki. Pomijałam sobie właśnie i tam charakterystyczne, jak dana Kastenka na pana tam krzyczy, ty knurze, tak, ty buchaju, tak, jak weźmie nóż, jak tam pana czepnie i potem taka scena jest chyba w
drugim.
Tak, i jak pan tam coś zajada, jakieś pierogi chyba z śmietaną, tak, i tak, tam na
bliny,
jakieś takie bliny i tam tak na tak obśmietaniony, wytłuszczony. Ewan rusza i ta właśnie scena jest taka mocna, a potem mówię, dobra, to już przeskakuję teraz i teraz na Patryka Wegę, z którym też cudowna anegdota, jak pan do pana zadzwonił i pan jakieś nazwisko, którego pan jakoś tam nie usłyszał, a potem się spotkaliście i siedzi jakiś bardzo młody człowiek, którego prawie nie widać, bo ma czapkę, bejsbolówkę, okulary i mówi, że jakiś film będzie robił, no i pan patrzy na to, jak to jaki w ogóle film i w ogóle, że potem się nie zgodzili, bo pan już kiepskiego grał,
no
więc...
Tak, tak. Że mam gębę kifertka, no i że nie będę grał. I na szczęście Patryk nie dostał wtedy pieniędzy i dostał za 2 lata. No i wtedy już się jakoś zgodzono na mnie. No i dzięki Bogu zagrałem tego Goebbelsa, bo to było naprawdę... Bo ja się bałem, że ja do końca życia zostanę Ferdynandem. Bo to przecież były czasy, kiedy oglądalność tych kiepskich była 7 milionów. No to jest dzisiaj już nieosiągalne. Ale w ogóle wtedy też, no to były jakieś rekordy, no i cała Polska oglądała. No i ja myślę, no cóż, no i do końca życia cicu podejmij browara, no.
Tak,
no
w teatrze jeszcze może, tak, ale już w filmach, no tak trochę myślę, że jak Cezarego Pazurę, ten 13 posterunek, prawda, że tak też na ileś lat...
No tak, no tak. Tak, no,
stygmat się zrobił.
Janusz Gajos.
No. No ale Janusz Gajos to jakoś najszybciej wyszedł chyba z tego Janka Kosa.
Ale
on się fizycznie zmienił po prostu i to też myślę, że mu akurat pomogło.
No tak, on nie zdążył się zmienić w trakcie grania Janka Kosa,
no tak.
A ja się zdążyłem zmienić, bo ja zacząłem w 99 roku,
no
jako
tak.
47-letni, jeszcze jako tako młody, znaczy młody, no a skończyłem 2 lata temu, mając no 69 lat. No to jest kolosalna różnica w międzyczasie tak zwanym. Zdążyłem być gruby, zdążyłem być chudy, zdążyłem mieć włosy i nie mieć włosów i tak dalej, więc to było, ja przyznam się, że ja przyjąłem też propozycję jurorowania w Tańcu z Gwiazdami również dlatego, żeby ludzie zobaczyli Andrzeja Grabowskiego, który mówi jako Andrzej Grabowski, a nie jako postać typu Ferdek, czy postać typu Goebbels, czy Kowal.
Też wierszem pan tam mówił, prawda?
Jak już nie wiedziałem na początku nic, bo przecież ja na tańcu znam się jak mało kto, jak pani pewnie zauważyła. Więc sobie wymyśliłem, znaczy ja nawet nie wymyśliłem, tylko tak się zdarzyło, że kiedyś coś tam powiedziałem takim wierszykiem głupawym. No i potem zacząłem to przygotowywać. No i tak przez pierwsze ileś odcinków, znaczy nie to, że cały czas mówiłem
wierszem,
ale od czasu do czasu rzuciłem poezję.
No i teraz oboje mamy tak, że nie wiemy, do czego ta dygresja wyszła. Ba,
no
było kiepski i stygmatyzowanie i Goebbels, że pomógł wyjść.
Tak, mało. Ja też czasem to podkreślam, że
czyli komendant w filmie Pitbull.
Gdyby nie to, że ja grałem Ferdka Kiepskiego, nigdy w życiu bym tak nie zagrał Goebbelsa, jak zagrałem, bo bym nie musiał. Bo bym nie musiał tego szukać, nie musiałbym znaleźć postać, która jest tak totalnie różniąca się od Ferdka. Ja zresztą każdą rolę, którą teraz dostaję, to pierwsze patrzę się, czy ona nie przypomina Ferdynanda i co zrobić, żeby nie przypominała tego Ferdka, żeby ludzie nie byli, o kurde, Ferdek, ja cię pierdzielę. No, no bo takie są reakcje.
Właśnie ten Goebbels jest taką dla mnie postacią, której nie potrafiłam nigdy i to może bardzo dobrze. Nigdy do końca powiedzieć, czy to jest postać, na ile ona jest postacią negatywną, pozytywną, na ile jest trochę taki, że należy się go bać, a na ile też można mieć do niego zaufanie, na ile bywa zabawny, na przykład w tych dialogach przesłuchania pana Oświęcimskiego, Marcinku, jak tam mówi, na ile to jest też komediowe. To
tak, ale to już jest drugi
to jest
film.
Tak, to już jest
potem. Bo ja Pitbulla dzielę na film pierwszy i serial i potem te kilka Pitbullów, które były już...
A ten pierwszy to jest z łapówką ten, prawda?
Tak, to jest
tak, łapówką. I ta scena
łapówką, pewna tak, i serial to są te sceny między innymi z Warchulską, którą zamykam do szafy. To była... No, niebywałe to było, bo to wszystko było oparte na faktach.
Z dokumentu, który Wega robił.
Tak, mhm. tak. Bo ja się Wegi zapytałem, czemu ty chcesz robić ten film, że robiłeś te prawdziwe psy. On mówi, no bo ja w tych prawdziwych psach nie mogłem pokazać wszystkiego, jak ci policjanci działają, ponieważ jak gdybym pokazał to, to poszliby siedzieć. Bo nie wolno, bo regulamin tego zabrania. A w fabule ja mogę pokazać wszystko, bo ja mogę powiedzieć, że to jest wymyślone. Także... Jak pamiętam z Januszem Gajosem, żeśmy tam gonili faceta po tych korytarzach gołego, wozili po Warszawie w bagażniku, znaczy on tam nie siedział, no ale wyglądało, że siedział. No więc takie rzeczy, które no, może się zdarzały tam kiedyś, może się i zdarzają, no ale w fabule to była fabuła, no to wymyśliłem.
Czyli co, to jest w jakiś sposób jakaś rola graniczna dla pana?
No na pewno, no bo gdybym ja nie... W ogóle to są takie role graniczne, no Ferdek też jest graniczną jakąś rolą.
To jasne.
No i potem to wyjście, czyli ten Goebbels, no też, no bo przecież gdyby nie było Goebbelsa, to prawdopodobnie... Tylko, że to się odwróciło i zacząłem grywać takich mrocznych albo bandytów, albo policjantów. Tego Kowala w Odwróconych, bandytę z Pruszkowa i tak dalej, i tak dalej. I nagle się odwróciła. Tam pomiędzy jednym a drugim jest u Agnieszki Holland, tego prezesa. Też to postać okropna, zła. A pomiędzy tym Ferdkiem...
W Pokocie.
W Pokocie, tak. Jest cała masa ról jeszcze, które mogą być, które są ciepłe, fajne.
Ma pan taką rolę, którą pan by chciał zagrać, żeby sobie samemu wymyśleć, albo... oglądając jakieś filmy i tak myśląc, och, coś takiego, to by było dla mnie fajne wyzwanie.
Ja mam taką rolę, którą bardzo lubiłem. To była jedna z ostatnich, którą grałem. Taki był film dla młodzieży, dla dzieci, starszych. Za duży na bajki. Nie wiem, czy pani to widziała. To proszę to zobaczyć. To bardzo dobry film. Gdzie grałem dziadka, głównego bohatera, chłopca takiego dorastającego. Ten dziadek mieszkający na wsi, mający dom piękny, drewniany. I ona była taką właśnie ciepłą rolą. Ciepłą, trochę dowcipną. No i też wydaje mi się, że jedna z tych ostatnich moich ról, zupełnie inna niż wszystkie, w filmie świetnym zresztą, Piosenki o miłości Tomka Chabowskiego. Film, który wygrał Gdynię w tych kategorii mało niskobudżetowych filmów, który wygrał krakowski, ten festiwal krakowski, no nie Kamery i Mić, bo to jest w Bydgoszczy, krakowski. No bardzo ważny międzynarodowy festiwal. Ten film, ten niskobudżetowy film z Tomkiem Włosowkiem i Justyną Święc i ze mną wygrał ten festiwal. To był naprawdę świetny film. Polecam go.
To koniecznie.
Piosenki o miłości.
Piosenki o miłości.
Tytuł,
polecają, tak?
tytuł sugerujący,
czy jakąś komedię, albo komedia romantyczna.
Nic podobnego.
Nie.
Nic podobnego.
Czyli co? Spełniony.
A skąd?
No, to dobrze, całe szczęście. Całe szczęście, że jeszcze nie spełniony. Tutaj jest taki świecki zwyczaj, czy też tradycja, że gość może jakieś swoje credo tak na koniec rozmowy powiedzieć. Czy miałby pan taką potrzebę coś wyrazić? Bo ja widzę, że pana motorem, poza jakby grą, jeszcze wieloma innymi rzeczami, ale na pewno poczucie humoru jest czymś, takim pana mechanizmem, który takim właśnie tym bodźcem chyba, który panu też
tak,
daje.
Ale ja się tym poczuciem humoru, o ile w ogóle ono istnieje, to ja się bronię przed...
Właśnie mówię, mechanizm obronny.
No właśnie.
Dojrzały mechanizm obronny.
Z takim dołowaniem.
Czarny humor wtedy najlepiej działa.
No tak. Ja wiem, jakie credo, no nie jestem na tyle facetem lotnym, żeby wymyślał kreda życiowe, które by pasowały nie tylko do mnie, ale do innych. Ale bardzo mi odpowiada zdanie ostatniego wiersza Sergiusza Jesienina, który napisał zresztą krwią ten wiersz, zanim popełnił samobójstwo. I ostatnie zdanie w tym krótkim bardzo wierszu brzmi: w życiu ludzkim śmierć to rzecz nie nowa, a i życie samo nic nowego. Tej żyzny umierać nie nowa, a i żyć konieczna nie nowiej.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo proszę.
Bardzo Państwu dziękuję i jak zwykle czekam na Państwa komentarze.